Realna wydajność wirtualizacji. 15 grudnia 2008.00. Wydanie w połowie BR przez Microsoft Hyper-V zmieniło oblicze rynku hyperwisorów, czyli hipernadzorców maszyn wirtualnych. W związku z wejściem na rynek nowego gracza zespół testujący amerykańskiego IDG zdecydował się poddać ocenie rozwiązania wirtualizacyjne w zakresie wydajności. Najważniejsze wnioski. Z. Porównania. Hyper-V wyróżnia się zestawem sterowników, które pomagają mu w obsłudze maszyn wirtualnych Linuxa. VMware zachowuje przewagę technologiczną i wyprzedza Hyper-V pod względem funkcjonalności. Wydanie w połowie BR przez Microsoft Hyper-V zmieniło oblicze rynku hyperwisorów, czyli hipernadzorców maszyn wirtualnych. W związku z wejściem na rynek nowego gracza zespół testujący amerykańskiego IDG zdecydował się poddać ocenie rozwiązania wirtualizacyjne w zakresie wydajności. Najważniejsze wnioski. Z. Porównania. Hyper-V wyróżnia się zestawem sterowników, które pomagają mu w obsłudze maszyn wirtualnych Linuxa. VMware zachowuje przewagę technologiczną i wyprzedza Hyper-V pod względem funkcjonalności. Zaproszenie do testu przyjęły Microsoft i VMware, dostawcy rozwiązań open source Citrix Xen i Red Hat Hypervisor oparty na Linuxie, nie mogli uczestniczyć w testach. Ich produkty znajdowały się dopiero na etapie wstępnych weryfikacji. W rezultacie na placu boju pozostały Microsoft Hyper-V i VMware SX. Odpowiedź na pytanie, który hyperwisor jest szybszy, zależy od kilku czynników, w tym od tego, jak maszynom wirtualnym goszczącym systemy operacyjne są przydzielane dostęp do CPU i pamięć hosta. Znaczenie ma także wiele ograniczeń specyficznych dla produktów mogących wpływać na wydajność. VMware SX został ostatecznym zwycięzcą w konkurencji wydajności wirtualizacji w rywalizacji o ograniczonej do uruchamiania 6 współbieżnych maszyn wirtualnych VM Virtual Machines, co wynikało z dostępnych rdzeni procesorów i pojemności pamięci, a także ograniczeń testowanych hyperwisorów. ESX zwyciężył w większości podstawowych testów hostingu VM na wielu procesorach i wydajności dyskowych operacji WEVY. Microsoft Hyper-V sprawił się dobrze w kilku przypadkach, gdy używano specjalnego zestawu sterowników dostarczonych przez Microsoft dla poprawienia wydajności jedynej oficjalnie obsługiwanej przez Hyper-V platformy Linux, Novellus Enterprise Linux. Hyperwisory VM zostały zaprojektowane do odwzorowywania zasobów sprzętowych serwera wielu goszczonym systemom operacyjnym. Fizyczna CPU utożsamiana także z rdzeniem jest udostępniana goszczonemu systemowi operacyjnemu jako wirtualna CPU WCPU, ale niekoniecznie istnieje tu powiązanie jeden rdzeń, jedna WCPU. Dokładne przełożenie zależy od hyperwisora. W testach pozwolono hipernadzorce decydować, jak prezentować zasoby CPU jako WCPU. System operacyjny widzi zasoby serwera w ramach ograniczeń narzucanych przez hyperwisora. Na przykład system z czterordzeniowym CPU może być reprezentowany jako pojedyncza jednostka CPU dla systemu operacyjnego. W innych wypadkach 4 CPU mogą być prezentowane jako 8 WCPU. W scenariuszu W, w którym spokojniejsze VM prawdopodobnie nie będą zbyt często wykorzystywać zasobów CPU. Na VM mogą być narzucane również inne ograniczenia odnoszące się np. do rozmiarów dysku we sieci, a nawet tego, który gość zamierza używać pojedynczego CD/DVD w ramach serwera. Jednym z frustrujących ograniczeń narzucanych zarówno przez Hyper-V, jak i ESX jest to, że liczba WCPU, która może być użytkowana przez pojedynczą VM, jest ograniczona do 4 bez względu na typ czy wersję instancji goszczonego systemu operacyjnego lub tego, jak wiele fizycznych rdzeni może być w rzeczywistości dostępnych. Co więcej, jeżeli wybierze się pracę 32-bitowej wersji SLS-10 w roli systemu gościa, to okaże się, że Microsoft pozwala mu tylko na pojedynczą WCPU. Ograniczenia wprowadzane przez dostawców hyperwisorów w zakresie liczby dostępnych WCPU wynikają z dwóch powodów. Po pierwsze, śledzenie działań VM z bardzo dużym zapotrzebowaniem na CPU wymaga zaangażowania skomplikowanego zarządzania pamięcią oraz intensywnej komunikacji między CPU obejmującej sterowanie buforem procesora, potokiem instrukcji i stanami WEVY, co jest bardzo trudne. Po drugie, zadanie hostowania VM jest postrzegane jako konsolidacja akcji serwera, a potrzebujące konsolidacji serwery są często maszynami jednoprocesorowymi. Takie ograniczenia w przydzielaniu zasobów sprzętowych przez hyperwisor wyznaczyły warunki, na jakich można było wykorzystać zalety 16-rdzeniowego serwera HP DL580G5 podczas testów ZOP. Jak testowano? Jak wspomniano wcześniej, Microsoft obsługuje oficjalnie swoje systemy operacyjne oraz Novellus SLS-10 edycja z SP1 i SP2 jako instancje goszczone. To wyjaśnia, dlaczego testowano wyłącznie VM Windows 2008 i SLS-10.2. Inne systemy operacyjne Red Hat Linux, Debian Linux i NetPIST mogą również pracować, ale wtedy trzeba zdać się na własne wsparcie techniczne i poszukiwanie błędów we własnym zakresie. W czasie testów Microsoft udostępnił Hyper-V Linux Interface Connect Store Hyper-V Linux ICE, który jest zestawem sterowników wspomagających optymalizację CPU, pamięci, dysków i wewy sieci dla instancji SLS. Zestaw ten rzeczywiście poprawia wydajność, ale jedynie w przypadku jednej współnagościa, Hyper-V Linux ICE nie obsługuje środowisk SMP. S.131.023 koszty własne wirtualizacji. Wirtualizacja serwerów pozwala na upakowanie wielu instancji systemów operacyjnych na tym samym sprzęcie, który wcześniej gościł tylko jedną instancję. Ponadto pomaga wdrożyć standardowy profil systemu operacyjnego w centrum danych. Jednak nic nie ma za darmo. Hyperwizory stają się bazowymi systemami operacyjnymi serwerów, które wirtualizują, co prowadzi do obniżenia ich wydajności. Podczas tych testów mierzono koszt własne wirtualizacji, porównując wydajność transakcyjną, kiedy system operacyjny sam pracuje na serwerze, z przypadkiem, kiedy pomiędzy systemem operacyjnym a systemem sprzętowym działa swoisty bufor w postaci hyperwizora. Różnica w wydajności jest równoznaczna z teoretycznym podatkiem pobieranym przez zarządzanie hyperwizora. Obniżenie wydajności po przejściu z natywnej instancji systemu operacyjnego do wirtualizowanej z przydzielonym pojedynczym CPU zmieniało się od około 2,5% w przypadku ESM obsługującego Windows 2008 do ponad 12%, kiedy Hyper-V obsługiwał SLS. Podstawowa utrata wydajności każdego hyperwizora jest różna, ale MWAR wygrywa tę hipotetyczną rundę. Jest ona hipotetyczna, ponieważ występuje niewiele przypadków uruchamiania platformy wirtualnej z jednym tylko systemem goszczonym, ograniczonym do jednego CPU. Kiedy liczba CPU udostępnianych gościowi pojedynczej maszyny wirtualnej rośnie, koszt wirtualizacji zmienia się w szerszym zakresie. Podczas testów dopuszczono dostęp pojedynczej instancji systemu operacyjnego SMP do 4 współistnień. Koszt był najniższy, mniejszy niż 4%, kiedy MWAR ESX obsługiwał instancję SLS. Najwyższa cena wydajności, jaką odnotowano, to ponad 15% Hyper-V obsługujący instancję SLS. Podsumowując, także w tej rundzie Hyper-V tracił więcej niż ESX. Różnica była mniejsza, kiedy obsługiwał maszynę wirtualną Windows. Większa w wypadku SLS, prawdopodobnie z powodu braku zestawu Linux ICE, który poprawia wydajność. Testowanie VM z obciążeniem aplikacji biznesowych. W drugiej rundzie testów porównywano wydajność aplikacji VM w miarę dodawania maszyn VM do systemu. Dla jednej, trzech i sześciu VM obsługujących zaakceptowane systemy operacyjne. Wydajność mierzono po przedzieleniu każdej VM jednego współi, kiedy każda była dopuszczona do 4 współ. Ten test obciążeń powinien teoretycznie wzmocnić różnicę wydajności. Jako narzędzie testowe wybrano Specip 2005. Popularny benchmark, który symuluje transakcje rozproszone w środowisku imitowanych hurtowni danych. Test Specip 2005 używa komponentów aplikacyjnych Java pracujących na pojedynczym hoście lub instancji VM. Pierwszy komponent symuluje klienta generującego wątki przetwarzane przez drugi komponent, silnik logiki biznesowej, który po kolei zapamiętuje i przenosi obiekty w transakcjach z zestawem obiektów Java Collection emulujących silnik bazy danych. Specip 2005 tworzy parametry testu, opierając się na liczbie znalezionych CPU, a także dostępnej pamięci W hoście. Wyniki podawane są w podstawowych operacjach na sekundy BOPS. Im więcej BOPS w czasie przebiegu testów, tym lepiej. Wykonano pewną liczbę przebiegów z każdym hyperwizorem w dwóch układach, kiedy każda VM miała przydzielone własne współ lub każda VM miała pozwolenie na korzystanie z 4 współ. W obu przypadkach uruchamiano test Z. 1, 3 i 6 VM. Każda sekwencja przebiegała najpierw z Windows Server 2008 jako hostowanym systemem operacyjnym i następnie z SUSE SLS 10.2. Pierwsza runda realizowana była w układzie. Jedna VM goszcząca system operacyjny na jedną współ i ograniczony dostęp do pamięci 2 GB dla każdej instancji systemu operacyjnego. Taka alokacja zasobów jest typowa dla tego, co się dzieje podczas procesu konsolidacji serwera, w którym są konsolidowane starsze, jednoprocesorowe maszyny. W układzie fizyczny na wirtualny. W tej rundzie MWAR z Windows 2008 i SLS 10.2 osiągnął wydajność wirtualną prawie tak dużą jak wydajność naturalna i utrzymał się blisko tych wyników z 3 goszczonymi systemami operacyjnymi. Hyper-V z 3 VM był o OK 1400 bopsów gorszy niż w Mware zgłaszczonym Windows 2008 i o 1800 bopsów gorszy z VM SLS. Przy 6 goszczonych VM oba hyperwizory zaczęły zmagać się z zapewnieniem wydajności porównywalnej z działaniem systemów operacyjnych pracujących bezpośrednio na serwerze. Microsoft utrzymał swoją wydajność nieco bardziej pod kontrolą, wykazując się zdecydowanie liniową dystrybucją zasobów hyperwizora, kiedy maszyny wirtualne zaczęły zgłaszać coraz większe potrzeby w tym zakresie. W praktyce skonsolidowane instancje niekoniecznie muszą być tak obciążające, jak to ma miejsce w sytuacji uruchomienia współbieżnych testów Specie 2005. Wiele instancji systemów operacyjnych i aplikacji zazwyczaj ma dużo mniejsze stałe użytkowanie CPU niż nakłada na nie benchmark Specie 2005. I takie użytkowanie jest często bardziej losowe. W naturze. Podczas testów jednak VM i hyperwizor ją obsługujący poddano szczególnym obciążeniom w celu określenia, jak każdy hipernadzorca reaguje na anormalne obciążenia. Druga runda iteracyjnych testów VM pozwalała, aby każda VM miała dostęp do 4 WCPU, maksimum dopuszczane przez każdy testowany hyperwizor. Każda VM nadal była ograniczona do 2 GB pamięci, ponieważ jest to powszechnie przyjęta górna granica, gdy konsoliduje się i testuje system operacyjny. Ten scenariusz testów czytelniej pokazuje, jak VM powinna być używana w wirtualizowanych aplikacjach bazodanowych, systemach transakcyjnych i innych aplikacjach stawiających duże wymogi wobec obciążania CPU. Jak poprzednio, wystartowano z jedną VM w celu ustalenia linii odniesienia, a następnie dodawano 2 kolejne VM, aby osiągnąć 3 instancje, po czym zwiększono ich liczbę do 6. W pierwszym teście Mware uzyskał lepsze osiągi, goszcząc klientów Windows 2008 i miał 1100 bopsów przewagi w porównaniu z sytuacją, gdy gościł VM SLS 10.2. Ponieważ zestaw Microsoft Linux X nie obsługuje środowiska SMP, wydajność HyperV z SLS została wyraźnie obniżona brakiem wzmocnienia, jakie zapewniono w testach, w których można przydzielić pojedynczy WCPU każdej VM w testach, gdzie każda z 3 VM używała 4 WCPU, w grze było 12 WCPU, ze względu na to, że serwer testowy udostępniał 16 fizycznych rdzeni CPU, 4 z nich były na biegu jałowym. HyperV wyprzedził w Mware SX w tej rundzie o średnio 6500 bopsów. Rezultaty testów sugerują, że HyperV mógł widzieć te dodatkowe zasoby sprzętowe i wykorzystać je, podczas gdy SX nie. Ta przewaga znikła jednak, kiedy nastąpiła tzw. nadsubskrypcja, co miało miejsce w ostatniej rundzie testów. Nadsubskrypcja oversubscription jest metodą przydzielania większej liczby fizycznych CPU niż jest dostępna, pozwalając maszynie wirtualnej na współdzielenie przydzielonych WCPU z innymi VM. Jest to proces pożyteczny, kiedy VM obsługuje aplikacje używające CPU losowo, pozwalając na załadowanie więcej VM z nadzieją w zależności od aktywności gości, zapewnienia wydajności na poziomie zbliżonym do tego, jaki systemy goście osiągały przed wirtualizacją. 6 VM, z których każda używa 4 WCPU, stwarza sytuację nad subskrypcji 16 fizycznych rdzeni CPU dostępnych podczas testów. Oba hyperwizory zaczęły uginać się pod tym ekstremalnym obciążeniem, ponieważ moc CPU jest krytyczna w tych trudnych testach. Jednak Mware poradził sobie z nadsubskrypcją lepiej niż HyperV. Nadal, wyciągając średnio 16136 bopsów z Windows 2008 HyperV, minus 14488 i 17089 bops z SLS HyperV, minus 11122. Microsoft jest trochę w niekorzystnym położeniu w wypadku nadsubskrypcji, ponieważ do uruchomienia systemu hyperwizora HyperV potrzebna jest naturalna instancja Windows 2008 serwer używany edycji Enterprise, która zużywa własną pamięć i CPU. Dyskowe operacje WEWY. Podczas testów śledzono także przepustowość dysków hostowanych VM, wykorzystując IntelliOmeter prekompilowane wersje Windows i Linux. IOmeter ćwiczy podsystemy dyskowe, tworząc wątki odczytu i zapisu w podsystemie w zdefiniowanym dla testów układzie. Pomiary są podsumowywane w operacjach WEWY na sekundy IOS, rejestrowanych przez IOmeter na końcu przebiegu testu. Im wyższa liczba IOS, tym lepiej. W świecie zwirtualizowanym instancje gość inne VM muszą rywalizować bądź o dysk wewnętrzny, bądź o zasoby pamięci sieciowej. Kiedy sprzęt jest prezentowany goszczonym systemom operacyjnym poprzez wirtualizację, poziomy hyperwizora pomiędzy sprzętami sprzętem i goszczoną VM używa własnych sterowników dyskowych do zarządzania działaniem dysków. Dodawanie wirtualizowanych gości dzieli zasoby sprzętowe między instancje gość innych systemów operacyjnych. Pomimo, że natywne sterowniki systemów operacyjnych mogą być dostatecznie dobre, zdolność hyperwisora do zarządzania potrzebami komunikacji między gośćmi staje się bardzo skomplikowana, a problemy opóźnień oraz efektywności można zauważyć w miarę spadku wydajności aplikacji. W czasie testów uruchamiano iometr w każdej instancji VM w celu oceny, jak hyperwisor może współpracować z dyskiem. Używano innego niż w świecie realnym stosunku zapisów do odczytów odpowiednio 70% i 30%. Faworyzowano zapis, ponieważ nie jest on silnie buforowany przez system operacyjny, a czytanie oparte na buforze może zakłócać pomiary. Ustalono wydajność wewy natywnego systemu operacyjnego zarówno na pojedynczym serwerze, jak i na SMP, w celu określenia punktu odniesienia dla szybkości dyskowych operacji wewy, mierzonych przez iometer. Ten sam test powtórzono w każdym z testowych środowisk wirtualnych z 6 maszynami wirtualnymi. W ten sposób zamierzano określić, czy hyperwisor może oferować większą dostępność kanału dla goszczonych VM niż mogą one uzyskać w ich własnych instancjach natywnych. Dobra wiadomość to taka, że testy pokazały, iż oba hyperwisory mogą pompować kanał dyskowy z szybkością większą od pojedynczej instancji natywnej, kiedy dodaje się więcej instancji VM. Oznacza to, że sterowanie kanałem dyskowym HP Smart Array w wykonaniu hyperwisora lepiej wykorzystuje go, gdy liczba gości rośnie. W hostowanym SLS, kiedy każda VM miała dostęp do pojedynczej wspu, można było zaobserwować, że instancje VM Hyper V osiągały ogromne przyspieszenie, wykorzystując Microsoft Linux X, tak więc VM SLS Linux na Hyper V była szybsza niż na Vmware SX. Gdy testowano SLS bez Linux X, wydajność obu hyperwisorów była porównywalna. Na Hyper V bez Linux X dla instancji SLS średnia liczba operacji wewy na sekundę wynosiła 83,78 MLN, około 5% więcej niż przepustowość dysków w przypadku Vmware i SLS. Jednak Hyper V nie spisuje się już tak dobrze, kiedy zapewnia operacje dyskowe wewy dla Windows 2008 serwer. Vmware wyprzedził Microsoft z 6 instancjami Windows 2008, kiedy mierzono dyskowe operacje wewy w środowisku SMP, gdzie każda z 6 VM miała przydzielone 4 wspu. Specjalnie posługiwano się nad subskrypcją serwera w celu zaobserwowania, czy hyperwisor może podtrzymać działania swojego kanału dyskowego, kiedy weźmie się pod uwagę zapotrzebowania na dysk z każdego systemu goszczonego, ponieważ hyperwisor sam jest pewnego rodzaju systemem operacyjnym. To musi ostrożnie realokować czas zapisu na dysku i przełączać kontekst między gośćmi czysto i efektywnie. W tych testach oba hyperwisory osiągnęły większą wydajność wewy niż natywne systemy operacyjne pracujące bezpośrednio na sprzęcie. Jednak Vmware jest wyraźnym zwycięzcą. Kiedy gościł maszyny wirtualne Windows 2008, to zarejestrowano 1733,63 MLN operacji wewy na sekundę, w porównaniu z 874,29 MLN operacji wezlerzwy na sekundę w przypadku Hyper V i natywnej wydajności systemu operacyjnego na poziomie 712,97 MLN operacji na sekundę. Jednak pokonał on też Hyper V w środowisku SLS o ok 45 MLN operacji na sekundę. Hyper V nie mógł tu wykorzystać zestawu Linux X, który nie obsługuje środowiska SMP. S.131026. Podsumowanie. Czołowa pozycja Vmware na rynku znajduje potwierdzenie w fakcie uzyskiwania lepszej wydajności w większości przeprowadzonych testów, aczkolwiek trzeba uznać sprawność Microsoftu w obsłudze podstawowego obszaru wydajności VM skupionej na konsolidacji pojedynczej CPU. Obaj dostawcy prawdopodobnie będą ulepszać wydajność swoich rozwiązań tak szybko, jak to możliwe, co też wymusi konkurencja pomiędzy nimi. To samo dotyczy pozostałych graczy w tym segmencie rynku: Citrix, Sun i Red Hat. Wydajność jest jednym z najważniejszych obszarów wirtualizacji. S.131027. Jak testowano? Testowano Vmware SX3.51 Virtual Infrastructure Edition i Microsoft Hyper V. Dla tego ostatniego używano także Microsoft Linux Interconnection Kit w wydaniu RTM. Podstawową platformą testującą był serwer HPDL580G5, podłączony do sieci Gigabit Ethernet opartej na przełącznikach. Serwer wyposażono w 32 GB dynamicznej RAM z szyną 1300 MHz obsługującą pamięć DDR3, dwa porty Gigabit Ethernet i wewnętrzny adapter HP Smart Array P. 400, obsługujący konfigurację RAID 5 dysków i gorącej rezerwy. Wykorzystano 4 GNADA CPU, każde zawierające 4-rdzeniowy procesor Intel 2,92 GHz, co daje 16 rdzeni 64-bitowych 2,93 GHz. Jako goszczonych systemów operacyjnych, pracujących na hyperwisorach w czasie testów, używano kombinacji instancji systemów operacyjnych Windows 2008 Enterprise Edition i Novell SUSE Linux Enterprise Service z wersji 10 SP2. Używano też Microsoft Linux z edycji RTM w połączeniu z SLS 10.2, kiedy hostowany był jako VM na Hyper-V. Zastosowano edycję 64-bitowe Windows 2008 i SLS 10.2 zarówno w trybie natywnym, jak i goszczonym. Windows SLS instalowano, używając tej samej pamięci i ustawień współjądra SMP wykorzystano w celu zachowania jednolitości we wszystkich testach. Tam, gdzie testowano wydajność dla jednej WCPU w trybie natywnym i hyperwisora, wyjmowano 3 procesory z gniazd serwera HPDL580G5. Dla pozostałych testów wszystkie rdzenie serwera były udostępniane dla hyperwisorów, a następnie realokowano w CPU zgodnie z opisem testów. Dla każdego gościa CPU wydajność testowano poprzez użycie 2 benchmarków, jednego dla wydajności aplikacji biznesowych o nazwie Specjape 2005 i jednego dla wydajności operacji dyskowych Inteliometer. Specjape 2005 stosowano na każdej natywnej i wirtualnej maszynie, wykorzystując pamięć operacyjną 2 GB oraz do ładowania lokalny HP Smart Disk Array. Używano procesów alokacji i pamięci w celu zapewnienia każdej instancji tej samej wielkości przydzielonej użytkownikowi pamięci. Do pomiarów: kanał dyskowy, podsystem dysków wewnętrzna HP Smart Array, wykorzystano iometer w prekompilowanej formie binarnej. Aby ocenić kanał dyskowy, używano trudniejszego niż w świecie realnym kontekstu zapisów i odczytów w kanale dyskowym. Stosunek zapisów do odczytów wynosił 7:2:3. Wszystkie testy wykonano 3 razy. Każde powtórzenie było porównywane z pozostałymi w celu zapewnienia, że rezultaty mieściły się w przedziale odchyleń nieprzekraczających 3%.